Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy jak co piątek po godzinie 10. Halo, dzień dobry, witamy pana redaktora na naszej antenie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zaczynamy ten nasz program. Co prawda zrobiło się tutaj tak bardzo świątecznie, bo pojutrze Wigilia, ale sprawy polityczne nie czekają, jest gorąco w polityce, więc my musimy zacząć od tego tematu, no niewątpliwie numer jeden, jeżeli chodzi o to, jak głośno jest komentowany, czyli sprawa mediów. Ja tutaj nie chciałbym raczej nikogo cytować, panie Łukaszu, na wstępie, tylko chciałbym tak po prostu po ludzku, po chłopsku bardziej powiedzieć, że mamy teraz taką sytuację, że jedna partia, wiemy dobrze, że miała wcześniej przez lata polską telewizję. Tutaj przede wszystkim o telewizję chodzi, chociaż mówi się o mediach publicznych. Tam jeszcze jest radio przecież i między innymi PAP. Więc tak, PiS wiemy dobrze, że miał wcześniej, można powiedzieć, telewizję. Teraz władza się zmieniła, telewizja chce mieć PO i zrobiła się z tego wielka burza.
Tak, i dzisiaj dochodzą kolejne elementy do tej burzy i to taki dosyć nawet zaskakujące. Trochę wiem, że zaczynam może od końca. My zwykle tutaj wyjaśniamy bardzo od początku te sprawy, ale pozwolę sobie tak zacząć od końca. Mianowicie właśnie zobaczyłem, że swoje poważne wątpliwości dotyczące trybu wejścia do telewizji państwowej wyraziła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, którą bardzo trudno podejrzewać o jakiekolwiek sympatie wobec PiS. To jest zresztą organizacja, w której przez lata działał Adam Bodnar, czyli obecny minister sprawiedliwości. I no, tam oczywiście jest wyrażone zastrzeżenie, że media, które działały za Prawa i Sprawiedliwości, nijak nie wypełniały definicji mediów publicznych, ale procedura, na podstawie której ludzie związani z Platformą weszli do tych mediów, no budzi zdaniem Helsińskiej Fundacji ogromne wątpliwości. Są też takie głosy ze strony prawników. Ja dopiero co przeczytałem na Twitterze wypowiedź mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego, takiego bardzo znanego warszawskiego prawnika, który tam dosyć jasno pokazuje, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, na który powołuje się pan minister Sienkiewicz i politycy Platformy, nie dotyczył kompetencji Rady Mediów Narodowych. Przypomnę, że ten wyrok mówił, że to Krajowa Rada powinna mieć kompetencje, jeżeli chodzi o powoływanie prezesów mediów publicznych. Nie dotyczył jej dlatego, że po prostu wtedy jej jeszcze nie było. Więc trudno się, powołując na ten wyrok, trudno stwierdzić, że to minister ma prawo sobie powoływać dowolnie szefów tych mediów. I jeżeli by jakoś próbować tę sytuację podsumować w kilku zdaniach, no to mamy tak. Po pierwsze, ogromne wątpliwości prawne co do trybu, w jakim to się dokonało. Po drugie, już widać w tej chwili, że nie jest to żadna naprawa mediów publicznych, bo też jej planu nie ma. To jest, tak nawiasem mówiąc, trzecia sprawa. To jest robione ewidentnie bez planu. Bez planu zarówno organizacyjnego, jak i bez planu naprawczego. Dopiero teraz się mówi o tym, że w ciągu 2 miesięcy, może więcej, nie wiadomo jakiego czasu tak naprawdę powstanie projekt nowej ustawy. No, tylko że obecna koalicja miała mnóstwo czasu na to, żeby to przygotować. Sama się chwaliła tym, że mają szuflady pełne ustaw, jak zresztą każda formacja idąc do władzy się tym na ogół chwali. No ale to była sprawa, o której było wiadomo i o której się mówiło od nawet nie miesięcy, tylko lat. Więc wydawałoby się, że to wszystko powinno być gotowe. Ewidentnie nie jest. Ja obserwuję tę sytuację uważnie, mam oczywiście znajomych, którzy pracowali lub jeszcze nadal pracują w tych mediach i widzę na podstawie również sygnałów od nich, że to jest proste odwrócenie biegunów. Jak się oglądało pierwsze wydanie tego programu informacyjnego, no to poza całym mnóstwem błędów warsztatowych, poza bardzo prymitywnym poziomem tego programu, niestety takim czysto warsztatowym, główny materiał mówiący właśnie o telewizji polskiej, no niestety nie spełniał kryteriów tego, co powinno być w mediach publicznych. Nie pokazywał obu stron sporu, nie pokazywał argumentów obu stron sporu. Po prostu pokazał zupełnie jednostronny obraz, tylko że wcześniej ten obraz był z jednej strony, teraz jest z drugiej. Inna, kolejna sprawa, którą tutaj trzeba powiedzieć, to ta, że traktuje się łącznie wszystkie trzy media, w których powoływanie zarządów zależało od Rady Mediów Narodowych, czyli Telewizję Polską, Polskie Radio, a przypominam, że to jest taka specyficzna konstrukcja, bo o ile Telewizja Polska to jest jedna firma razem z oddziałami regionalnymi, to Polskie Radio już nie. Główne Polskie Radio to jest jedna firma, ale poza tym każda rozgłośnia lokalna to jest odrębna firma. Czyli trzeba odwoływać odrębnie rady nadzorcze i prezesów dla każdej rozgłośni regionalnej. No i Polska Agencja Prasowa. No i o ile rzeczywiście poziom propagandy w Telewizji Polskiej był po prostu kompletnie nieznośny, nie dało się tego oglądać, o tyle to nie jest już takie oczywiste w przypadku Polskiego Radia czy PAP-u. A przecież tam również nastąpiło takie brutalne wejście. Również wiem o tym, że ludzie są zwalniani właściwie bez żadnej weryfikacji. No przecież sami politycy Platformy Obywatelskiej wcześniej mówili, że no trzeba by się przyglądać, że to na pewno nie będzie robione hurtem, może poza tymi osobami, które swoimi twarzami firmowały propagandę, no ale że poza nimi, no to powinno być to wszystko na zasadzie indywidualnej weryfikacji. Wiem, że tak się nie dzieje. Zatem cała ta sytuacja kompletnie nie daje się sprzedać jako naprawa mediów publicznych. To jest po prostu zwykłe przejęcie mediów publicznych. I ja jestem tym bardzo zmartwiony, bo uważam, że można było spokojnie zacząć już dawno temu rozmawiać o tym, jak to powinno wyglądać, że ten plan naprawczy powinien być, że w momencie, kiedy politycy Platformy i jej nominaci weszli do tych mediów, to powinni mieć w ręku ten plan. I powinni go pokazywać i mówić, proszę państwa, wchodzimy po to, żeby zrealizować te, dajmy na to, 50 punktów. Tutaj macie państwo listę tego, co zrobimy, jak to będzie wyglądało. No i jako taka, można powiedzieć, wisienka na torcie jest powołanie, no niestety, wywodzącego się ze ścisłego postkomunistycznego towarzystwa Sławomira Zielińskiego na szefa biura programowego Telewizji Polskiej. Ja słyszałem już komentarze nawet osób kompletnie niezwiązanych z PiS-em, no bardzo, mówiąc najdelikatniej, zdziwione tą nominacją. Więc podsumowując, wszystko to wygląda po prostu bardzo słabo. No niektórzy mówią, żeby poczekać, żeby dać szansę, no tylko, że jeżeli to się zaczyna w taki sposób, to ja obawiam się, że dalej może być tylko gorzej, a nie lepiej.
No tak, świetnie pan to ujął, panie redaktorze, ja nawet nie wiem, co tutaj do tego dodawać. Ja z ciekawości wczoraj obejrzałem, znalazłem w internecie zapis.
Halo, halo?
Tak, jest pan, panie redaktorze? Halo? Halo, halo, ja słyszę, ale pan mnie nie słyszy, tak? No, będziemy mieć tu chyba jakiś problem z zakłóceniami. Halo, halo, panie Łukaszu, jesteśmy?
Zobaczmy. Halo?
Tak, ja słyszę, my słyszymy cały czas.
Tak, przepraszam, przez chwilę nie słyszałem, ale już
tak,
słyszę.
Więc panie Łukaszu, ja tylko skwitowałem to słowami, że no, ciężko nawet tutaj coś dodać w tym momencie, ale ja wczoraj z ciekawości, jak będzie wyglądało nowe wydanie wiadomości, znalazłem w internecie zapis, obejrzałem sobie te 30 minut, później obejrzałem też wywiad w Radiu Z prezydenta Andrzeja Dudy. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda na własne oczy. I rzeczywiście, no muszę panu przyznać rację, że jak pojawiły się pierwsze kadry wczoraj w wiadomościach, to ja myślałem, że będą tam osoby, które protestują w imieniu też, które będą tam osoby, które protestują w imieniu tego starego TVP po prostu, mediów publicznych, że to właśnie będzie ta nowa jakość, że pokażemy dwie strony równo, bo tak to było zapowiadane wszystko. No ale jak się okazało, no ten materiał był troszkę stronniczy.
Tak, no i zobaczymy oczywiście, jak to będzie dalej wyglądało tak. Z kolei dzisiaj. Ja pewnie kilka wydań sobie obejrzę, a tam jest, tak nawiasem mówiąc, jeszcze aspekt, o którym się bardzo mało mówi, to znaczy kwestia tego, ilu widzów odejdzie od telewizji publicznej w związku z tą zmianą kursu, czy przyjdą nowi, no bo taki jest przekaz i to jest przekaz też prezesa, pana prezesa Tomasza Syguta, wracajcie Państwo do nas, tylko że to nie jest takie proste. Wszyscy, którzy pracują w mediach, wiedzą, że słuchaczy jest bardzo łatwo stracić, natomiast bardzo trudno jest ich, słuchaczy czy widzów, natomiast bardzo trudno jest ich odzyskać, czytelników zresztą gazet również, a w tej sytuacji, jeżeli ten przekaz rzeczywiście będzie no, mocno przekrzywiony, tylko oczywiście nie taki pewnie mało subtelny, jak był wcześniej w drugą stronę, a teraz będzie przekrzywiony w stronę koalicji rządzącej, to właściwie dlaczego zwolennicy tej koalicji mieliby akurat oglądać TVP? Oni mają już swoje medium, czyli TVN. No, czyli część ludzi odejdzie, w to miejsce nie przyjdą inni. I tutaj wchodzi bardzo pragmatyczna kwestia tortu reklamowego do podziału. To jest taka sprawa, o której się kiedyś mówiło w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać pomysły, żeby w ogóle telewizję publiczną zlikwidować czy sprywatyzować ją całkowicie. To znaczy pytanie, a kto wtedy przejmie te reklamy? No bo to oczywiście byłoby korzystne dla telewizji prywatnych. No i tutaj zastanawiam się, czy taki efekt również nie będzie, ja nie mówię, że to jest celowe działanie, ale że on się pojawi przy okazji niejako. To znaczy, że na tym prawdopodobnym bardzo spadku oglądalności skorzystają te stacje prywatne, które tę oglądalność być może chociaż trochę wzmocnią. Tutaj pewnie duża szansa stoi przed Polsatem, chociaż jak on tam się zachowa, to nie wiem, ale myślę, że ta widownia w jakiejś części będzie po prostu osierocona.
Tak, a jeżeli chodzi jeszcze o TVN, to mi taka przyszła też wiadomość odnośnie tych klauzul zakazu konkurencji, przechodzenia z pracy do pracy, że tam właśnie mówiono o kilku dziennikarzach w tym tygodniu w TVN-ie, którym takie klauzule już tutaj ściągnięto, że nie ma problemu, że właśnie z TVN-u przeszli teraz do TVP, do nowego tutaj medium. Więc rzeczywiście taka sytuacja, to co się dzieje jest bardzo źle wygląda. Tak jak zresztą, i teraz przejdźmy do drugiego tematu, bo chciałbym to połączyć. Tak jak powiedział zresztą wczoraj w wywiadzie w Radiu Z prezydent Andrzej Duda, mogli inaczej to rozwiązać, mogli, tutaj mówię o teraz partii, no to nie jest partii, o całym ugrupowaniu koalicji. Rządzącym, tak, koalicji. I tak, rzeczywiście. No i panie Łukaszu, ja tak się zastanawiam w tym wszystkim tylko, dlaczego dali tutaj oręż właśnie PiS-owi i do tego, bo mi się wydaje, że tak, jak oglądałem pierwsze też posiedzenia Sejmu, to ja tak widziałem, że PiS tylko czeka na moment. Ja widziałem, że PiS stara się już po prostu, no ja się nie dziwię, partia, która wcześniej rządziła, teraz nie rządzi, będzie starać się wykorzystywać różne momenty, żeby móc tutaj, no coś zdziałać. Ja widziałem tak, że były podszczypywania nowego marszałka, tutaj różne tam te rzeczy padały, różne słowa, ale nie było takiego mocnego argumentu, nie było czegoś, za co można było się chwycić. I właśnie dostali od prezent, mi się wydaje, świąteczny, idealny, od rządzących.
Tak, to prawda, to jest jeden z tych motywów, na których PiS będzie budował swój mit jako partii opozycyjnej. Natomiast dlaczego tak się stało? Ja zawsze szukam jednak stosunkowo najprostszych wyjaśnień, bo mam wrażenie, że często one są prawdziwe, a nie te bardzo skomplikowane, które czasem, no ja również jako komentator szukam tych bardziej skomplikowanych, potem się okazuje, że to jest tak zwana wtórna racjonalizacja, tak naprawdę przyczyny były prostsze. I tutaj myślę, że pierwszą podstawową przyczyną było to, że jest jakiś segment elektoratu, który tego oczekiwał i telewizja publiczna oraz inne media państwowe były bardzo widoczne. Wiadomo było, że coś trzeba zrobić. No skoro w innych dziedzinach takie szybkie zmiany nie są możliwe, wiemy już, że w spółkach Skarbu Państwa też to wcale nie idzie tak błyskawicznie, jak zapowiadano, no to trzeba coś pokazać. I pewnie nawet były możliwe te zmiany, nawet przypuszczam, że szybciej niż to pan prezydent sygnalizował, chociaż rzeczywiście taka metoda, czyli rozmowa z nim najpierw o tym, na co on by był gotów się zgodzić w sprawie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, pewnie to by było najwłaściwsze z punktu widzenia państwa. Ale nawet gdyby tutaj uznać, że pan prezydent stanie okoniem, to były też lepsze metody na rozwiązanie tej sytuacji, tylko że wolniejsze. Ale ponieważ trzeba było szybko pokazać, że my tu jesteśmy skuteczni, no to taka akcja została przedsięwzięta i firmował ją pan minister Sienkiewicz. I to jest moim zdaniem główny powód. Natomiast myślę też, że gdzieś tam w tyle głowy rządzący mają nadchodzące wybory. i pewnie by się obawiali, że jeżeli by odpowiednio szybko telewizji nie przejęli, to nie wiadomo, czy by się to udało, a może zbyt późno by się to stało w stosunku do daty wyborów, które wiosną samorządowych, więc pomogłoby to jednak PiS-owi. No i może takie tutaj były motywacje. Ale z punktu widzenia tego, czego mogliśmy się spodziewać jako obywatele, również jako obiektywni, czy przynajmniej rzetelni komentatorzy, czyli właśnie jakaś próba naprawy mediów publicznych, no to to jednak jest porażka i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jak mówię, robię tu małe zastrzeżenie, bo jakaś tam szansa na to, że to wyjdzie na prostą, jeszcze jest. Ja ją oceniam w tej chwili no, jako bardzo małą, to znaczy powiedziałbym, że to jest maksymalnie 10%, może 5% bardziej, no ale nie powiem, że jej w ogóle nie ma. Tylko, że tak jak mówię, jest to bardzo mała szansa, znacznie bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że to jest takie klasyczne TKM i to TKM zostanie zabetonowane, taki stan zostaje utrwalony. Tutaj, nie wiem, może powinienem młodszym słuchaczom wyjaśnić, że TKM to był taki termin, który kiedyś w latach 90. w jednym z wywiadów zaproponował Jarosław Kaczyński, opisując sposób działania ówczesnej, a jak się okazuje, również w ogóle, nie tylko ówczesnej, ale całej polskiej polityki, i znaczyło to, był to skrót od teraz K my. No i to właśnie tak wygląda. Teraz K my bierzemy wszystko i możecie nas pocałować, wiadomo w co.
No tak niestety to wygląda, niestety. Chociaż zapowiedzi zawsze są piękne. Nowa jakość, my odzyskamy. Tak widziałem nawet dzisiaj chyba na Twitterze, panie Łukaszu, pan chyba odpisywał komuś na wpis, wydaje mi się, coś takiego, chyba była jakaś dyskusja, gdzie sam pan powiedział o tym, że o tym właśnie przypomniał pan, o tym krzyczeniu, że każdy co cykl, jak zmieni się partia, która wygrała, krzyczy to samo. My odzyskamy Polskę, my tutaj mamy, my mamy najlepszą partię, najlepsze pomysły, to my jesteśmy tą Polską, a nie ta druga partia. No i niestety, no, dostaliśmy to samo. No, fundują nam to od wielu, wielu lat zresztą i jedna, i druga partia, więc może zostawmy to już na chwilę, bo czas też szybko ucieka. Przejdźmy do kolejnego tematu. Ja wcześniej wspomniałem o tym wywiadzie w Radiu Z. Prezydent Andrzej Duda go udzielił. Można zobaczyć się na YouTubie. Ja wczoraj tam właśnie oglądałem. Prezydent Andrzej Duda nie zgadza się co do samej sytuacji z polskimi mediami, tego jak to wszystko teraz się dzieje. Nie zgadza się również z werdyktem sądu dotyczącym Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mówi, że jest to całkowite złamanie norm konstytucyjnych i mówi, że to ułaskawienie, którego on dokonał, według niego jest cały czas, po prostu jest cały czas aktualne i tak powinno być. I sam powiedział do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, że jeżeli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 89 roku więźniami politycznymi w Polsce. Panie redaktorze, no to jak to w tej chwili wygląda właśnie tutaj z panem Kamińskim, panem Wąsikiem?
No ja myślę, że to jest jedna z tych spraw, przepraszam, w których jest jakiś konflikt ekspertyz prawnych. Rzeczywiście trzeba przyznać, że większość prawników wskazywała, że instytucja ułaskawienia dotyczy sytuacji już po wydaniu prawomocnego wyroku, ale nie wszyscy. Byli też prawnicy, i to niekoniecznie wcale związani z obozem prezydenckim, którzy w momencie, gdy ci dwaj politycy byli ułaskawiani, twierdzili, że ułaskawienie nie ma takich ograniczeń, że to jest całkowicie wolna ręka pana prezydenta. No, mamy ten spór prawny. Nie jest to pierwsza sytuacja, w której prawo nie jest całkowicie jednoznaczne. Przypomnę, że na przykład kolejna rzecz, która może zostać załatwiona uchwałą przez ten Sejm, czyli sprawa Krajowej Rady Sądownictwa, też opiera się, cały ten konflikt opiera się na takim sporze prawnym, ponieważ konstytucja wcale nie mówi wprost, kto ma wybierać sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Tam po prostu nie jest to napisane. I to jest jakby pośrednio wykoncypowane z kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa, że to nie powinni być politycy. Ale to jest pośrednia interpretacja. Tutaj jest może trochę przejrzyściej, ale też, jak mówię, nie do końca. Są spory w doktrynie, jak to jest z tym ułaskawieniem. No i teraz ja jednak panowie Wąsik i Kamiński, i tutaj, żeby było jasne, ja ich jako polityków i ich dokonań nie bronię, bo byłem bardzo wobec nich krytyczny i uważam, że oni no, wyrządzili po prostu gigantyczne szkody polskiej praworządności, między innymi w sytuacji w okresie covidowym, ale nie tylko, również w związku z pewnymi działaniami dotyczącymi wojny na Ukrainie. No ale to jest inna sprawa. Tutaj nie mówimy zresztą o skazaniu za te sprawy, tylko mówimy o tak zwanej aferze gruntowej, czyli tej sprawie, w związku z którą kiedyś pan prezydent ich ułaskawił. Gdyby oni poszli faktycznie siedzieć, co nie jest takie pewne, bo wykonanie kary to jest inna rzecz niż wydanie wyroku, no to byłby to rzeczywiście, byliby to rzeczywiście pierwsi tej rangi czynni politycy w Polsce, którzy trafiliby do więzienia. Bywały już sytuacje z politykami bardzo sporadyczne, z politykami niższej rangi, lokalnymi. Mieliśmy sytuację z politykami podobnej rangi, ale byłymi, tak jak ze Sławomirem Nowakiem, który wylądował na dosyć długo, ale w areszcie, bo to nie jest jeszcze wyrok, on nie odsiedział, nie odsiadywał wydanego wyroku, tylko był w areszcie przez jakiś czas. A tutaj byśmy mieli po prostu dwóch czynnych, ważnych polityków wprost w więzieniu. No i jeszcze trzeba też wziąć pod uwagę, że rzeczywiście mogą być wątpliwości dotyczące sędziego, który ten wyrok wydawał. Zdaje się, że tam pani przewodnicząca składu była czynnym członkiem Justicji, czyli tego stowarzyszenia, które było bardzo skonfliktowane z rządem. No to są niestety takie zapętlenia w polskiej polityce, które powodują, że uczciwie rzecz biorąc, trudno się opowiedzieć po jednej ze stron. Po prostu są to sytuacje niejasne, gdzie jest dużo różnych interpretacji, natomiast faktycznie byłby to precedens. I ja się w związku z tym zastanawiam, czy faktycznie nowa władza chce do tego doprowadzić, bo trochę mam wrażenie, że oni chyba nie przemyśleli do końca swojej strategii, i niektóre posunięcia mogą spowodować, że PiS-owi będzie bardzo łatwo stworzyć tę mitologię. Mitologię partii będącej w opozycji. No proszę sobie wyobrazić, że panowie Wąsik i Kamiński naprawdę trafiają do więzienia. No przecież to jest po prostu historia, wokół której PiS-owi będzie niesamowicie łatwo zebrać swoich wyborców i bardzo ten elektorat zjednoczyć. Inny taki błąd, jeżeli mogę nawiązać do pierwszego tematu, czyli do kwestii mediów, ewidentny moim zdaniem błąd wizerunkowy, to usunięcie z serwisu VOD Telewizji Polskiej serialu Reset. To było po prostu głupie, bo jeżeli się usuwa taki serial, no to natychmiast twórcy tego serialu i natychmiast strona Prawa i Sprawiedliwości ma powód, żeby mówić, o, usunęli, czyli boją się tego, co tam było pokazane. Więc wszystko to sprawia na mnie wrażenie działań mocno chaotycznych, gdzie strona rządząca nie przewiduje więcej niż jeden ruch naprzód. A to są pewne szachy polityczne. Tutaj trzeba widzieć co najmniej 3-4 ruchy do przodu.
No to panie redaktorze, na koniec ostatni już temat, taki powiedziałbym troszkę temat zbiorczy tego wszystkiego, co się dzieje, też u nas, nowa władza, ale też w ujęciu trochę europejskim. Jak mielibyśmy tutaj dodać ujęcie europejskie, to na pewno musimy w tym tygodniu powiedzieć o sprawie paktu migracyjnego, o sprawie KPO, która w dalszym ciągu, zresztą wczoraj też w wiadomościach było o KPO, były te wyliczenia, ile pieniędzy i kiedy przyjdą. Tutaj była również sprawa unijnej komisarz, która pojawiła się u nas w Polsce i do której, jak to w nagłówkach było, skarżyli się posłowie PiS, tutaj między innymi Elżbieta Witek. Więc jeszcze na koniec chciałbym, żebyśmy ujęli trochę ten wątek europejski, tego co się dzieje, też samego stosunku tutaj parlamentu i europejskich polityków do nas, bo chociażby w wiadomościach też było o tym, że tak troszkę było to nacechowane, jakby teraz politycy europejscy mieli wypowiadać się nagle super dobrze o nas, bo władza się zmieniła.
No tak, więc próbując to jakoś ująć w jedno. Po pierwsze, jest na pewno bardzo propagandowa gra kwestią Krajowego Planu Odbudowy i funduszy, które z Funduszu Odbudowy i Wzmacniania Odporności mają do nas spłynąć. To się pojawiło również w tym pierwszym wydaniu wiadomości, czyli znów zapominane, że próbuje się przekonać nas, że to jest jedna transza pieniędzy, że to są jakieś jedne pieniądze, że będziemy je mogli wydać na cokolwiek. To jest nieprawda. To jest 18 transz, z tego połowa to są transze czysto pożyczkowe, a pieniądze są przeznaczone w ponad 60% na zieloną transformację i na cyfryzację, czyli nie na dowolne cele. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście doszło do tego uzgodnienia pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie paktu imigracyjnego. Faktycznie jest tak, że rząd Tuska w tej chwili nie mógł już tego porozumienia zablokować, bo moment na blokowanie był wcześniej, wtedy kiedy jeszcze Platforma nie rządziła z koalicjantami. Natomiast no tutaj ewidentnie nie było innego stanowiska, to znaczy rząd, obecny rząd się po prostu zgodził z tymi rozwiązaniami. Ja nawet szukałem dzisiaj rano naszego czasu, szukałem tego dokumentu. On cały czas nie jest opublikowany na stronach Parlamentu Europejskiego, no przynajmniej nie był jeszcze rano, co jest też dosyć dziwne, bo tak naprawdę nie ma możliwości, żeby sprawdzić, co w nim jest, ale mniej więcej oczywiście wiemy, co w nim jest, to znaczy, że jest to zgoda na albo relokację, albo płacenie za to, że tych relokacji nie będzie. Przypominam, z dosyć dużą dowolnością Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o ustalenie, jakie kwoty ludzi mają być relokowane oraz jakie kwoty trzeba będzie zapłacić, jeżeli się tej relokacji nie będzie chciało dokonać. Kolejna sprawa, no to są te skargi polityków PiS do pani Jurowej, co naprawdę wygląda dosyć żenująco, no bo okazuje się, że nagle komisarz Jurowa jest dobra wtedy, kiedy można się jej poskarżyć. Pewnie za chwilę znowu będzie zła, jak z tymi skargami nic nie zrobi. No tutaj jednak wypadałoby trochę konsekwencji mieć, ale też przypominam, że politycy Prawa i Sprawiedliwości już kiedyś skarżyli się w Brukseli na przebieg śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej i też wtedy uznawali, że to jest okej, że można zwrócić się z taką sprawą do Brukseli. Natomiast podsumowując ten wątek, ja bym powiedział, że pojawił się taki symboliczny obrazek na Twitterze, który bardzo mnie zmartwił, a który trochę pokazuje, jak to wszystko, jeżeli chodzi o Polskę, wygląda. To był obrazek, na którym pan ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński stał ściskając rękę pani komisarz Jurowej i było tam napisane, że no, pan ambasador spotkał się z panią komisarz przy okazji jej pobytu w Warszawie i obie strony uważają, że przywracanie norm demokratycznych to jest to, co właśnie się powinno dziać, to jest bardzo ważne dla Polski. No i to takie jest trochę, jak się spojrzy historycznie na nasze dzieje, to trochę tak wygląda, jakby się jakieś siły dogadywały ponad naszymi głowami, nas tutaj pouczały, dwoje namiestników się spotkało i mówią, no dobrze, dobrze, to teraz róbcie tak, prawda, jakbyście robili inaczej, to my was tutaj skarcimy albo pogrozimy wam palcem. I z tą sceną bym niestety słuchaczy zostawił, bo wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę, jak już tak podsumować wszystkie te wątki, o których mówiłem, że tutaj tak naprawdę jest problem, że no niestety jesteśmy w takiej sytuacji i nie jest to tylko przytyk do obecnego rządu, również do poprzedniego, że inni decydują w wielu sprawach za nas.
No i tym niestety, no nie pozytywnym akcentem, będziemy chyba kończyć to. Moglibyśmy jeszcze dodać do tego chyba wszystkiego, panie redaktorze, chyba wesołych świąt, życzenia po prostu od nas dla słuchaczy, dlatego że tak się złożyło, że tak, tematy polityczne ciężkie, jak to zawsze, niekiedy takie przykre, jak patrzymy na to, tak jeżeli chodzi o nam o dobro kraju, a tutaj widzimy te przepychanki cały czas, ale koniec końców komentarz polityczny ostatni przed świętami, my słyszymy się za tydzień, więc panie redaktorze, ja w imieniu całej naszej załogi tutaj składam panu i pana rodzinie najlepsze życzenia, wesołych świąt, dużo zdrowia, no i pomyślności podczas tych najbliższych dni.
Bardzo dziękuję za te życzenia również dla pana i dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia 1030 Chicago. Życzenia spokoju na święta i pokoju również, to bardzo ważne, a także zdrowia i cierpliwości do tego, co się dzieje w kraju, a ja się też bardzo cieszę, że mogę się z panem słyszeć i że mogę mówić do słuchaczy Polskiego Radia 1030 Chicago, więc wszystkim państwu bardzo, bardzo dobrych świąt.
I odsyłamy oczywiście, jak państwo jeszcze macie nie dość polityki na te świąteczne dni, to odsyłamy na Twittera pana redaktora i na kanał YouTube'owy, tam znajdziecie państwo o wiele więcej tematów, niż my zdążymy poruszyć właśnie co piątek. Panie redaktorze, raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Wesołych świąt.
Wesołych świąt. Do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.